Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. I witam też wszystkich.
Naszych gości, a naszymi gośćmi są dziś pani Joanna Marchel, szef Wydziału Oświaty w Bialskim Magistracie, tak w skrócie, ale jednocześnie wykładowca, nauczyciel akademicki, nauczyciel również z historią w szkołach średnich, podstawowych, etc., a więc o bogatym również życiorysie zawodowym jako nauczyciel. Pani Aneta Sobierajska, katechetka, bądź też nauczycielka religii, jak czasami o Was mówią. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siedlce, więc Państwo znają. Ksiądz Paweł Siedlanowski, publicysta, ale również katecheta od roku.
Tak jest, po przerwie 12-letniej, szczęść Boże Państwu.
I publicysta między innymi Frondy. Tutaj myślę, że tak mogę w ten sposób prezentować. I jest z nami również pan dyrektor Grzegorz Rzymowski, Łukowski Kościuszko, jak to mówią, nie mówią o liceum Kościuszki, tylko mówią Łukowski Kościuszko. Tak się jakoś przyjęło. Chciałem zwrócić uwagę, że to pod pana rządami jest Kościuszko. Nie mówi się liceum Kościuszki, jak kiedyś bywało, mówią się teraz Kościuszko, taką lekką dumą.
Witam serdecznie.
Drodzy Państwo, dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, chcielibyśmy, korzystając tak troszeczkę z tego jubileuszu 20-lecia powrotu katechezy do polskich szkół, o tej katechezie porozmawiać. Na początek ja bym chciał oczywiście oddać głos księdzu biskupowi, a potem zapewne, jeżeli będzie ku temu również okazja, bo być może ksiądz biskup rozwiąże nam ten sprawę, i my troszeczkę powspominamy Państwa katechezy, ale najpierw jak zwykle wprowadzenie zostawiam księdzu biskupowi.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ja powiem tylko takie ogólne, że tak można powiedzieć, trochę przesłanie dotyczące nauczania, w które wchodzi także katecheza w szkole. Ona nie wyczerpuje tej całej misji, jaką ma Kościół, ale jest jej częścią i to ważną cząstką, która w zależności od później od wykonania, od struktury i tak dalej, ma swoje konkretne, że tak można powiedzieć, znaczenie, swoją wagę. Ma też swoje plusy i minusy, o których chyba tutaj będziemy też rozmawiać. To, że wróciła do szkoły, to na pewno jest ogólnie mówiąc wielkim plusem, ale zawsze każda rzecz ma też swoje negatywne, czy można powiedzieć takie strony, które wykazują pewne braki, czy niedoskonałości, tak będzie zawsze. Nie? Samo nauczanie, przepowiadanie, możemy tak powiedzieć, głoszenie Słowa Bożego i jednocześnie formowanie człowieka, bo tu nam nie chodzi tylko o instrukcję w sensie poznawczym pewnej wiedzy, ale kiedy mówimy o katechezie, to mamy na myśli także aspekt formacyjny, bo katecheza jest jakoś związana z tym, czym jest także katechumena, czyli uczenie, wchodzenie w postawę i uczenie tej postawy. Człowiek słucha tego, co do niego mówi, możemy powiedzieć, duch do Kościoła, duch do człowieka mówi, nie? I to nauczanie jest istotnym zadaniem, nie? Tego, co winien robić Kościół z mandatu, z posłannictwa Jezusa Chrystusa. To słowo jest niczym nieskrępowane, to tak mówi święty Paweł. Jest to słowo, które ma także moc dochodzenia do człowieka, tak żeby go poruszać. Nie tylko, jak powiedziałem, instruować, ale poruszać go do przyjmowania konkretnych postaw. To przepowiadanie odbywa się w różnych strukturach, bo nigdy nie jesteśmy w żadnej czystej, można powiedzieć, neutralnej sytuacji. W takich strukturach, które są czasem bardziej przychylne, które są czasem obojętne, a czasem nawet są przeciwne. Doświadczyliśmy wszystkich, że tak można powiedzieć, przejawów tego, jak to się odbywa. Dzisiaj, po odzyskaniu wolności, myślę o tych ostatnich dziesięcioleciach, ta sytuacja jest bardziej normalna niż przed okresem ponad 20-letnim wstecz. Dlatego, że społeczeństwo może w sposób wolny, demokratyczny się wyrażać i formować te struktury i dlatego też została wprowadzona ta nauka religii czy katecheza do szkoły. Jednak samo przepowiadanie nie zależy właśnie od struktury tej, powiedzmy, społeczno-instytucjonalnej, czy jak chcemy ją nazwać. Natomiast z niej korzysta. I korzysta dlatego, że społeczeństwo jest takie, które w większości do tego się skłania, czy to tego chce wprost, czy przyjmuje to, nie? Tak. I społeczeństwo też z tego korzysta, bo to nie jest obciążenie, tak jak czasem są pewne zarzuty, że dlaczego Kościół z tego korzysta, to są struktury, powiedzmy, świeckie, społeczne, a Kościół z tego korzysta. Kościół korzysta, w cudzysłowie tak można by powiedzieć, albo korzysta dosłownie, też tak możemy to powiedzieć, korzysta dlatego, że coś daje, nie? Znaczy korzysta ze struktury po to, żeby w te struktury, czy przez te struktury dać człowiekowi, dorastającemu człowiekowi, młodzieży, dzieciom i młodzieży tego ducha, którego prawdopodobnie, ostrożnie mówiąc, inne czynniki nie są w stanie dać. I to jest, dokonuje się za przyzwoleniem, za zgodą, nawet z prośbą, nie? Ze strony rodziców, nie? Bo też musimy sobie o tym zawsze sobie jasno zdawać sprawę. Ja widzę, że to jest często mało tak jakoś uświadomione, że chrześcijaństwo to nie jest coś, co jest dodatkiem do normalnego życia człowieka. Dodatkiem, mówię, czym, co jest także pewnym obciążeniem, wymaganiem i tak dalej, albo co rośnie na społeczeństwie jako pewna rzeczywistość, która jako Kościół obciąża i zabiera takie czy inne przestrzenie, czy środki, czy tak dalej, czy ogranicza człowieka. Chrześcijaństwo jest przesłaniem, jest rzeczywistością, jest stylem życia, który tak kształtuje człowieka, żeby człowiek mógł pełniej żyć w społeczności, niezależnie po tym, jakie ona konkretne te przejawy i formy przybiera, żeby w tej społeczności lepiej mógł się odnajdować, ją budować ją na płaszczyźnie czy na bazie prawdy, wolności, uczciwości, wzajemnej współpracy i tak dalej. To są walory, nie? Pomijając teraz samego aspektu konfesyjnego, religijnego, ale to są walory, które przez religię, nie, przez przesłanie chrześcijańskie zostają wzmocnione. Ten człowiek zostaje pełni ukształtowany. Naturalnie jest to pewna koncepcja, jest to, ktoś powie, pewna ideologia, ale bez żadnej koncepcji życia nie można żyć. Kiedy się nie ma koncepcji życia, to nie można żyć. Kiedy się nie ma też dobrze pojętej i dobrze rozumianej ideologii. Ideologie mogą być, wiemy, bardzo niszczące człowieka, bardzo dewiacyjne i zaaprobowane czasem przez społeczeństwo i prowadzące w bardzo ślepą uliczkę. Tu mamy pewną gwarancję, albo można powiedzieć bez pewną, mamy gwarancję, która pochodzi z objawienia danego nam przez Pana Boga, Ducha Świętego, a w szczególności w Jezusie Chrystusie ukonkretnionego, że to jest kształtowanie człowieka, który potrafi żyć w społeczności w sposób najbardziej, można powiedzieć, teraz użyję takiego słowa ekonomicznego, wydajny, dlatego że potrafi siebie dawać. I to jest bardzo cenne. Rzadko która inna ideologia do tego tak człowieka prowadzi czy zbliża, jak właśnie przesłanie chrześcijańskie. To, że są takie czy inne, powiedzmy, potem nadużycia czy zarzuty, że Kościół z tego korzysta, że Kościół buduje swoją taką czy inną wieżę, nazwijmy to, to zawsze będzie, bo to nigdy nie da się tego wyizolować, nie? W Kościele też są ludzie, Kościół tworzą tacy ludzie, jacy są. I samo mówienie tylko, że Kościół z tego korzysta w sposób, jakby powiedzmy, nadużywając struktur społecznych, to chyba to jest zawsze pewna przesada, za którą stoi takie czy inne, powiedzmy, uprzedzające podejście właśnie do Kościoła. Nie? Na pewno nie można nigdy przeciwstawiać tego wychowania ogólnego temu, co wnosi nauczanie, teraz powiemy religii czy katecheza w szkole, dla budowania konkretnych osób, które słuchają, do budowania wychowania konkretnych osób i budowania społeczeństwa. Więc to są takie moje spojrzenie. Ja tu ukierunkowałem troszeczkę, ponieważ podnoszą się takie czy inne głosy. Myślę, że ja nie muszę w tej chwili tutaj cytować. Możemy potem o tym więcej powiedzieć i będzie trzeba i będzie takie ukierunkowanie naszej dyskusji. Powtarzam jeszcze raz, to jest misja Kościoła. Kościół ją robi i będzie zawsze robił. Czy teraz dana społeczność mu udostępni swoje struktury, otworzy drzwi w szkole, czy nie, Kościół to będzie robił. Słowo nie jest skrępowane i nasze nauczanie nie zależy od żadnego, tak można powiedzieć, czynnika ludzkiego i nawet jeśli będzie taka czy inna próba zamknięcia ust Kościołowi, i tak to słowo będzie zawsze docierające, głośne. Dotrze może do innych ludzi w innej mierze, ale nasza wiara nie opiera się na skuteczności naszego działania, tylko właśnie na wierze, że to słowo nie jest skrępowane i bramy piekielne tego Kościoła nie zwyciężą. I powtarzam jeszcze raz, jest to wnoszenie wielkiego wkładu, nie, w to, czym jest nasza społeczność, czym jest wychowanie człowieka, czym jest kształtowanie takiego stylu życia, który może każdej społeczności, czy w społeczności w tych różnych wymiarach, czy to będzie rodzina, czy będzie środowisko pracy, czy środowisko jakiejś miejscowości, społeczności lokalnej i tak dalej, to wychowanie, nie? To przesłanie katechetyczne, przesłanie religijne bardzo wiele wnosi, jest to pozytywne. A to, że tu i ówdzie wychodzą takie czy inne braki, nie, to są, trzeba patrzeć na te konkretne sytuacje, które ewentualnie są do rozwiązania. To tyle.
Tak na gorąco, ja myślę, że księże biskupie, zwłaszcza jeśli chodzi o te ostatnie postulaty wyprowadzenia religii, postulaty zgłaszane wyłącznie przez jedno ugrupowanie, no właściwie chyba moim zdaniem, w mojej przynajmniej ocenie, ono jest tylko i wyłącznie zgłaszane dlatego, że z góry oni wiedzą, że to, że tak powiem, nie przejdzie, ale da się świetnie na tym budować jakąś własną identyfikację, odbijać się od takiej zwanej ściany. To jest tak troszeczkę jak, nie wiem, czy ksiądz Paweł się ze mną zgodzi, ze środowiskami antyklerykalnymi, które nie mogą funkcjonować bez Kościoła i one nie są zainteresowane w unicestwieniu Kościoła jako takiego, bo on musi być, bo jak niego nie będzie, to stracą rację bytu. Tak czasami się zdarza, prawda?
Tak, to są takie momenty, które my już przerabialiśmy, proszę sobie przypomnieć, lata 90. te ożywione dyskusje na temat obrony życia, na temat też katechezy w szkole, konkordatu, no bo to, co pan mówi w tej chwili, to jest tak, że to było tak, że rzeczywiście to środowisko, ono gdzieś tam groziło rozsypka, więc kwestia konsolidacji. No niestety w tej chwili ta cała sytuacja warszawska, z krakowskiego przedmieścia, to jest taki wiatr w żagle, który napędza pewne idee i sprawia, że jakby ten szlaban jest otwarty, to się pewnie skończy, bo tutaj nie ma argumentów racjonalnych. Tutaj rozum jest przeciwko tym argumentom. Natomiast
no jest i polityka, powiedzmy szczerze, dwie duże partie nie pójdą na to, bo generalnie
jest to identyfikację swoją. Jest to wykorzystywanie pewnych emocji, które w końcu ustaną chyba to gdzieś się skończy.
Dobrze. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj przede wszystkim rozmawiali o tym, o sensie racji i tak dalej bytu w katechezie, czy ona spełnia swoją rolę również. Chciałbym postawić taką pytanie, czy katecheza spełnia swoją funkcję, będąc realizowana w tych warunkach, jakich jest dziś realizowana. Ktoś powie, no dobrze, no w katolickim radiu takie pytanie. Nie, ale właśnie o to chodzi, że my niektórych pytań sobie
pytanie
nie stawiamy.
Trzeba sobie stawiać.
Nie stawiamy, a potem się dziwimy, że w dyskusjach nie potrafimy argumentować. Chciałbym, żeby ta rozmowa nasza dzisiaj dostarczyła również naszym słuchaczom argumentów. Argumentów za, a być może przeciw, bo być może i takie głosy się tutaj w tej naszej rozmowie pojawią. Na początek chciałbym takie lekkie pytanie. Jak pamiętacie swoją katechezę? Znaczy chodzi mi, w jakich okolicznościach ona była realizowana. Ja się nie liczę, bo ja prawie jak w szkole miałem ją, dlatego że z moim ojcem katecheza była tak ustalana. Przyjeżdżał ksiądz w czwartki albo w środy, ustalali, który dzień bardziej pasuje. Plan był tak układany, żeby dzieci albo zaczynały, albo kończyły po kolei i żeby ksiądz po prostu miał też właściwie nawet czasami przerwę. A ponieważ to się działo 20 metrów, szkoła i kaplica znajdowały się 20 metrów, więc generalnie nie było właściwie, no tylko tyle, żeśmy się przewietrzyli. I czasami ksiądz na nas krzyczał, że przez płot przełazimy i nie chodzimy ulicą. Więc Więc ja się nie liczę, bo ja prawie miałem tak jak w szkole, więc niewiele się nie zmieniało. Pani Joanno.
Ja myślę, że warto powspominać, bo to jest rzeczywiście zupełnie inna perspektywa na oceniając te wszystkie wydarzenia, w których dzisiaj funkcjonujemy, przez pryzmat swoich własnych doświadczeń. Ja miałam to szczęście, to chyba tak jak w ogóle w życiu młodego człowieka, ucznia, że trafiałam na wspaniałych katechetów, począwszy od pani katechetki, która przygotowywała mnie do Komunii Świętej, bo wtedy były jeszcze katechetki w szkole, to był ostatni rok pobytu katechetów w szkole, kiedy ja chodziłam, zaczynałam szkołę podstawową. Później już nie było w szkole katechetów. Tak, tak, tak. Później miałam takich wspaniałych katechetów jak ksiądz biskup Pacyfik Dydycz, to jest w Białej Podlaskiej ikona nauczycieli katechetów, jest wspominany zawsze. Czy ksiądz Zbigniew Latosi, to takie nazwiska, które w moim pokoleniu do dzisiejszego dnia są wspominane jako ci księża katecheci, którzy potrafili wokół siebie zgromadzić mnóstwo młodych ludzi, nie tylko przekonując ich do tego, że jesteśmy kościołem i że w kościele trzeba być, ale również dlatego, że stosowali trochę niekonwencjonalne metody jako pedagodzy.
Trzeba było was wyłapać, doprowadzić.
Tak, wyciągnąć gitarę.
Dokładnie, więc zachęcić i tak dalej. Pani Aneto, jak pani pamięta swoje, znaczy jak to było zorganizowane? Bo ja chciałbym po prostu zapytać o tą organizacyjną formę.
Tam, gdzie mieszkałam w zamieszłych czasach, w młodości mojej, po prostu były zapisy. Zapisywaliśmy się w kościele, ustalaliśmy termin z księdzem i tak zwykle było, że po szkolnych zajęciach szliśmy raczej całą klasą na katechezę do kościoła. Tak to było zorganizowane.
Panie Żurzu, też pewnie powie to samo, co ja, że miał pan blisko, tak?
Tak, właśnie to skojarzyło mi się to właśnie z panem redaktorem. No u nas była o tyle ciekawa sprawa, mówię tu o, bo uczęszczałem do tego liceum, któremu mam teraz wielki zaszczyt kierować tym liceum, a więc do liceum Kościuszki Zukowie. My mieliśmy w tym samym budynku zajęcia lekcyjne i katechezę religii, tylko było oddzielne wejście, bo to jest dawny budynek pobernardyński, zresztą nasza szkoła sąsiaduje z parafią podwyższenia Świętego Krzyża. I wyglądało to tak, że na religię uczęszczaliśmy po prostu wychodząc, przemieszczając się wzdłuż przed oknami sal lekcyjnych i wchodziliśmy do sali katechetycznej. Do dzisiaj doskonale pamiętam księży katechetów, księdza Olszewskiego, księdza Dzięgę, księdza Komara, czy księdza Antonowicza, którzy z nami mieli, często się zmieniali, to też właśnie pamiętam, bo niemniej jednak była ta bliskość religii, było to też dopasowane do księża z powodu tej bliskości tutaj sali katechetycznej, było łatwe do dopasowania do planu. Również wcześniej w szkole podstawowej sala katechetyczna znajdowała się blisko mojej szkoły podstawowej, mieliśmy zajęcia z siostrą Jadwigą i pamiętam, że wszyscy bardzo chętnie uczęszczaliśmy na te lekcje religii. Były prowadzone w sposób bardzo ciekawy. Było to coś takiego na pewno, co nas łączyło tutaj z kościołem.
Dobrze, zapytamy od razu dyrektora, który od czasu do czasu hospituje panu lekcje religii. Zdarza się panu?
Zdarza się, aczkolwiek bardzo rzadko.
Dobrze. Znaczy, niech pan się nie przyznaje od rzadkich hospitacji, bo to podobno tam akurat czasami kuratoria na jedyną rzecz zwracają uwagę, czy dyrektor jeszcze hospituje.
Mówię o religii.
A religii, tak. Aha, rzadko. Dobrze. A niech mi pan powie, bo pan mówi, lekcje były prowadzone bardzo ciekawie, a dzisiejsze? A tak, przepraszam, od razu konfrontacyjnie zadam to pytanie. Jak pan porównuje z perspektywy ucznia i perspektywy dziś człowieka, który kontroluje również? Ma pan pełne prawo kontrolowania.
Oczywiście.
Twierdzę, kiedy było ciekawiej?
To jest mi trudno. Myślę, że podobnie było. To zależy dużo od od wykładowców, od księży katechetów. Ja akurat mam to szczęście i nie mówię tu przez to, że jestem w katolicy, że pracuję z wspaniałymi księżmi katechetami. Zresztą ja powiem tu następną ciekawostkę, że akurat rozpocząłem pracę 20 lat temu, gdy wchodził do liceum pierwszy ksiądz katecheta, ksiądz Jan Romaniuk, obecny duszpasterz rolników.
Będziemy wracali do tego momentu wejścia katechezy, bo musimy zdefiniować sobie, jakie nadzieje były z tym związane. Ksiądz Paweł.
No ja pamiętam oczywiście w mojej wiosce rodzinnej to były sale wynajmowane od ludzi, więc te 8 lat, które ja chodziłem, to te przemarsze pamiętam do dzisiaj, że się nauczyłem gwizdać na palce, kiedy szedłem na katechezę, więc to były bardzo, bardzo radosne przemarsze i po dziś dzień pamiętam domy, gdzie były katechezy. Natomiast w Międzyrzecu Podlaskim, tu jak panie wspominały, była taka rzecz niezwykła. Tam był kościół świętego Piotra i Pawła, wiele lat kościół rektorski, akademicki, który centralizował takie duszpasterstwo, można powiedzieć, inteligenckie. I było coś, co chyba zostało dzisiaj. Nie jestem tego pewien, bo nie przejeżdżam o tej porze w rano. Natomiast za moich czasów w liceum w Międyrzecu wszyscy, którzy szli do kościoła, wszyscy, którzy szli do szkoły, szli 20 metrów dalej i szli do kościoła na krótką modlitwę i dopiero do szkoły. To było coś, co szalenie denerwowało komunistów. Pan dyrektor, jeden, drugi byli wzywani bardzo często na dywanik z tego powodu, co wy tam robicie w tej szkole, że macie tylu księży z Międyrzeca i że o nich chodzą i się ciągle modlą. Wspaniała pani Frania Koszewska, żyjąca, jeszcze profesor tego liceum, która miała niesamowite relacje z księdzem Waszczukiem, księdzem Jaworskim, z księdzem Małkiem, księdzem Górskim, świętej pamięci. Więc tutaj, tak państwo mówiliście, rzeczywiście te plany były tak ustalane, że ten plan katechetyczny w salach na plebanii był zawsze wypełniony godzina po godzinie, także mogliśmy tam korzystać. To jest bardzo ważny czas w moim życiu. Rzeczywiście księża wielkiego formatu. Tu padło pytanie, czym się różni. Ja myślę, że rzeczywiście te katechezy aż tak się nie różnią wiele, natomiast no, świat poszedł do przodu bardzo mocno. Świat multimediów, czy to, że dawniej był jeden kanał telewizji, dzisiaj jest 30, 50, 100. Że bardzo ciężko jest. Pewne rzeczy, które kiedyś łatwiej się chłonęło, dzisiaj jest trudniej, ponieważ ten znaczna część tego świata, do którego przynależymy, to jest świat chaosu, którym liczy się argumenty, ale wykrzykniki.
Ale
prawda?
Chcę powiedzieć i uspokoić księdza, że ta tradycja, piękna tradycja, w Białej Podlaskiej była i jest, kościół świętego Antoniego jest kościołem, który jest położony pomiędzy dwoma dużymi bielskimi liceami i była i jest taka tradycja, że młodzież przed rozpoczęciem lekcji wchodzi, teraz to widać, że wchodzi, ponieważ jest piękny pomnik naszego papieża Jana Pawła II przed świątynią i młodzież w związku z tym, że czasami tego czasu jest mało, a widzę, ja jadę do pracy i mijam tę młodzież, która z pochyloną głową stoi przed na dziedzińcu kościoła, przed pomnikiem, zanim uda się na lekcję. Także
to oczywiście jest... może być drobiazg, ktoś powie.
Ale to jest bardzo ważne.
Natomiast ja myślę, że to na rzecz spać w kategorii symbolu. Prosta sprawa, może dla nas oczywista, dla innych nieoczywista. Przełamanie wstydu, że ja idę i się modlę, prawda? Że staję w kościele czy pod kościołem się modlę. Czym demonstruję, że ta rzeczywistość jest dla mnie rzeczywistością ważną? Że to nie jest jakiś margines, to co ksiądz biskup wspomniał na początku, to nie jest jakiś margines naszej rzeczywistości, a to jest coś, co stoi w centrum tej rzeczywistości.
Mhm. To, panie Grzegorzu, powiedzmy, że u nas do podwyższenia krzyża też mówisz, zachodzi. I też licealno.
Bardzo, bardzo.
Każde miejsce bo już ma taką tradycję.
Tym bardziej, że akurat ja widzę czasami muszę objechać korki, więc generalnie widzę, jak
czasami motywacja jest, proszę księdza, bardzo prozaiczna. Klasówka.
Było.
Tak było.
Drodzy Państwo, ja bym chciał właśnie wrócić do tego momentu 20 lat temu. Czy ksiądz biskup ewentualnie jeszcze uzupełni swoimi wspomnieniami?
Mogę sięgnąć do początku lat 50.
No właśnie, to będzie tak troszeczkę.
To jest parafia dość rozległa, chyba było na terenie chyba 4-5 szkół. Katecheza się odbywała przy kościele, przy parafii i młodzież, dzieci z tej całej okolicy, z całej parafii schodziła się do kościoła, do salki przy kościele, bo było czy to bądź w kościele, bądź w salce katechetycznej. I to po prostu rodzice, mniejsze dzieci z dalszych odległości tam dowozili. Tak się odbywała, jeśli chodzi o stronę zewnętrzną. I prowadził to proboszcz. Nie było żadnego katechety. Dopiero później, już po 56 roku weszła ta do szkoły, to wtedy i uczył proboszcz, i uczył ktoś jako katecheta. Oczywiście jest też może tylko niezbyt tak przygotowany, ale no, jako wierzący człowiek dawał świadectwo, że tak można powiedzieć. Były warunki wtedy jeszcze bardzo, bardzo, nie wiem powiedzieć, takie niewypielęgnowane pod tym względem pedagogicznym. Nie? Takie moje najstarsze wspomnienia, najbardziej odległe wspomnienia właśnie z katechezy, z czasów szkoły podstawowej. Natomiast w liceum było też, to wtedy nie było katechezy, bo to jest lata początek, przełom 50-tych, 60-tych lat. Nie było katechezy, chodziliśmy do kościoła, do sal przykościelnych. Ja mieszkałem w internacie, to były problemy też z opuszczeniem internatu czasem i tak dalej. Trzeba było na różne sposoby wychodzić, żeby można pójść na katechezę. Więc taka była od strony zewnętrznej. Natomiast no, samo nauczanie, to co pamiętam, bardzo mocno pamiętam księdza prefekta i jednego, który uczył mnie w ósmej klasie, bo wtedy była ósma klasa. Pierwsza klasa liceum to była ósma klasa. Bardzo pełen humoru, nie? Już nieżyjący. I bardzo potrafił zaciekawić. Nie? Prowadził w sposób bardzo interesujący. Nie? Później był inny katecheta, bardzo dobrze przygotowany od strony takiej, można powiedzieć, młodzieżowej. Oczywiście chodziła pewna część. Nie? Ja to, co pamiętam z internatu, w większości chodziliśmy. Z miasta było bardzo różnie. Nie? Być może gdzieś mieli jakieś inne jeszcze formy dokształcania, a to, co jaki miałem przegląd, tak mi się wydawało, że to było, co do frekwencji, może nie było tak najlepiej. Takie jest moje wrażenie z tego. Z moich czasów katechezy i szkolnej, i licealnej.
Czyli praktycznie każdy z nas ma doświadczenie tej katechezy, tej nauki religii, która się odbywała poza szkołą. Tak czy inaczej. W sumie też bardzo wiele w tych Państwa opowieściach i księdza biskupa, i księdza Pawła również przewija się kwestia osoby prowadzącej tę katechezę, osobowości. Ja zwracam uwagę, że jedna taka ciekawa rzecz, która wiąże te wszystkie opowiadania. Nikt nie opowiadał o zawartości tych lekcji merytorycznej, ale mówiło się o osobowości, o wpływie na osobowość. Osobowości, która przekazywała pewne wartości, kształtowała te pewne wartości. Kiedy 20 lat temu religia wracała do szkoły, powiedzmy sobie to otwarcie, nie wracała tak gładko, jakbyśmy dzisiaj chcieli powiedzieć, że nie, no wszyscy się ucieszyli. Pani dyrektor, pani kurator pamięta doskonale, że był opór nauczycieli, delikatny, nie rodziców, nie uczniów, tylko nauczyciele mówi o. I pojawiło się takie zjawisko. I myślę, że ksiądz Paweł, który też zaczynał, pewnie się też z tym spotkał, pan Grzegorz też, nie wiem, czy pani Aneta. Normalnie nauczyciele powiedzieli, dobra, księża do szkoły, okej, to my już jesteśmy zwolnieni z wychowania. I teraz zobaczymy, rzucam prowokacyjnie, czy spotkaliście się z czymś takim?
Ja może się tutaj posłużę doświadczeniem osobistym, bo kiedy wprowadzono w życie tę słynną instrukcję, którą podpisała wówczas na pani minister Anna Radziwiłł, która rzeczywiście wywołała taką burzę bardziej medialną, polityczną. I byłam wówczas...
Bo to było niespodziewane.
To było niespodziewane i bardzo dobry ruch, który zamknął tak jakby... Pamiętajmy, że to się toczyła dyskusja nad kształtem ustawy o systemie oświaty wtedy, kiedy była zażarta walka polityczna o treść preambuły, co będzie zapisane we wstępie do tej ustawy o systemie oświaty. Czy będzie tam mowa o tym, że system wartości chrześcijańskich jest jednak tym fundamentem do kształtowania osobowości młodego człowieka, czy też te zapisy się w ogóle nie znajdą, to musimy pamiętać, że tak, kiedy ta instrukcja została podpisana, pojawiło się mnóstwo problemów praktycznych do wykonania, do których my nie byliśmy jeszcze do końca przygotowani. Mówię na przykład o administracji szkolnej, o administracji oświatowej, ale pomimo tego braku przygotowania wszystko dosyć gładko przeszło, ponieważ te zawirowania, one miały miejsce na wyższym poziomie, na poziomie polityków, którzy uprawiali swoje demagogie polityczne. Natomiast w większości sytuacji była bardzo dobra współpraca lokalnych księży, lokalnego kościoła z władzami szkoły i z władzami oświatowymi. Naprawdę tutaj to przebiegało bardzo sprawnie, mogę to powiedzieć jako osoba, która uczestniczyła w tym. Pan redaktor Grzegorz powiedział o moim doświadczeniu jako nauczyciel różnego rodzaju szkół. Ja mam doświadczenie jako nauczyciel akademicki, ale mam doświadczenie jako osoba, która wprowadzała wszystkie etapy reformy, zarówno programowej w oświacie, jak i reformy politycznej, strukturalnej, wtedy kiedyśmy zmieniali ustrój. I moim zdaniem oczywiście były pewne opory, przecież środowisko nauczycielskie, powiedzmy to sobie wprost, przed 89 rokiem było środowiskiem dosyć podzielonym. Te podziały nie były widoczne, bo ustrój nie pozwalał, żeby się dzielić i okazywać te swoje poglądy, ale olbrzymia część środowiska nauczycielskiego była upartyjniona, a polityka partii była taka, że prowadzimy edukację opartą o nieświeckie, ateistyczne założenia. To jest różnica. Mimo wszystko świeckość, a ateizm. Ateizm zakłada walkę z Kościołem. Więc te opory pewne środowiska miały, ale jeszcze tylko spuentuję moją wypowiedź. To czasami niektórych z ludzi, którzy zawsze trwali przy wartościach chrześcijańskich, oburzało, że tak zwana nadgorliwość. Neofici są najbardziej gorliwi i często te osoby, które w poprzedniej ekipie, w poprzednim ustroju były służalcze wobec tamtej władzy, bojąc się o swoją pozycję, tego się nie boicie jej powiedzieć z perspektywy 20 lat. To może zabrzmi prowokacyjnie, ale często te osoby wręcz pomagały przy wprowadzaniu tej instrukcji. Nawet trochę z obawy, ale jak ja się tutaj podliżę, prawda, lokalnym, ale to są moje doświadczenia.
Z panią się nie zgodzę,
ale to są moje doświadczenia, ponieważ ja jako kurator dostawałam mnóstwo. Myślę, że gdzieś tam jeszcze w moich takich prywatnych archiwach te rzeczy mam, to można byłoby wręcz książkę napisać, kiedy na przykład mieszkańcy, którzy znali tych ludzi, no to jakżeż, to byli ci, którzy zmuszali do pochodów pierwszomajowych, a dzisiaj oni są pierwsi we wprowadzaniu religii do szkoły i tak dalej. Myślę, że pan dyrektor już takie doświadczenia troszeczkę też miał, bo obserwował tę sytuację sprzed 20 lat, także to różnie było.
Dobrze, tak, ja tylko jedną rzecz znaczy, że w tym czasie pracowałem w szkole, spokojnie. Natomiast pierwszą etykietkę oszołoma dostałem za to, że zaprosiłem księdza Józefa Sobotkę na wywiadówkę. W piątce naszej ukłosce oberwałem etykietkę katolickiego oszołoma, bo doszedłem do wniosku, że jeżeli dzieci chodzą na religię i wiem, że święte nie są, powiedzmy sobie szczerze, bo to się na lekcjach katechezy różne rzeczy działa, a miałem taką klasę, na którą czasami tylko Ewangelią trzeba było, że tak powiem, działać. To jedyne, co pomagało. Więc ja po prostu zaprosiłem księdza Józefa, żeby po prostu powiedział, co się dzieje na religii. Czy ma jakieś problemy wychowawcze? Jak nie ma, no to proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. I poszedłem oczywiście grzecznie do dyrektora, zapytałem się, czy mogę, bo nie można było jeszcze osób. To był 89 rok. No ale oczywiście dyrektor Mikołajski się zgodził, nie miał oficjalnie nic przeciwko, ale etykietkę oszołoma dostałem. Więc spokojnie, tak? Święci tak nie było, że tak neofityzm w 89 roku jeszcze nie zakwitł. No ale wracając do tego, znaczy nie wiem, czy pan dyrektor, nie wiem, tutaj pani dyrektor akurat twierdzi, że takiej sytuacji nie było. Natomiast ja myślę, że była taka sytuacja, że ksiądz wchodził z katechezą do szkoły, a niektórzy mówili, dobra, no to niech teraz, przepraszam za wyrażenie, ale taki usług sformułowanie padał, to niech teraz czarni wychowują nam dzieci. I poczuli się troszeczkę zwolnieni. Dziś niektórzy, argumentując przeciwko religii, mówią, no bo katecheza nie zmieniła dzieci, bo dzieci są jeszcze gorsze niż były przed. To zwłaszcza w szkołach podstawowych, zwłaszcza w gimnazjach. Takie argumenty padają. Panie Netto. Ja mówię o moich relacjach z nauczycielami, które mam. Oni w ten sposób czasami argumentują.
To nie są doświadczenia moje, absolutnie. Mhm. Ja nie mogę tak powiedzieć. 20 lat temu zaczęłam pracę jako katechetka, ale w podstawówce, podstawowej szkole. I takiej sytuacji, o której mówi pan redaktor, że nauczyciele czuli się zwolnieni z wychowywania, absolutnie nie było. Ponieważ no, to są dzieci małe i wychowawczyni, no to jest jednak opiekunką, wychowuje no, bezapelacyjnie. Więc to takich doświadczenia nie miałam wtedy. I do tej pory takiej sytuacji też nie znam, że ktoś mówi, że no, dzieci są gorsze, a katecheza jest, a one dzieci są gorsze.
A nie spotyka się pani z takim pytaniem? Dobrze, no to ja jednak mimo wszystko podrążę, bo ja mam trochę inne jak gdyby opowieści samych nauczycieli, a to nauczycielskie środowisko dosyć dobrze znam. No, którzy mówią tak, historii jest zaledwie 1,5 godziny, a religii są 2.
No tak. No. A to się może nie wprost do mnie, ale takie, no, takie sytuacje dostrzegam. Tak, że powiedzmy, no, chemii powiedzmy jest bardzo mało taka potrzebna, czy fizyki jest bardzo mało taka potrzebna.
Ale ile WF-u mamy?
To znaczy, WF też jest bardzo potrzebny, jest WF, uważam.
No właśnie, więc mamy, tak, dobrze.
Ale no tak się, ale dom nie powiedział nikt, dlaczego ty masz 2 godziny religii. Absolutnie. Także no nie wiem, dlaczego mówię.
Ja myślę, że pani redaktorze.
Zapytaj, może mówią, ale ja tak tylko nie doświadczam, żeby.
Dobrze, to się zapytam dyrektora Żywowskiego. Czy panie dyrektorze, zdarza się, że tak powiem, czasami, że nauczyciele mówią krzywym okiem, mówią tak, nie no, ale religii jest 2 godziny, a mi tutaj znowu cię ministerstwo w siatce godzin, następne ćwierć godziny na 3 lata, a religia zostaje znów i 2 godziny.
To znaczy, powiem jakieś pojedyncze odosobnione, w jakichś, powiedziałbym, w bardzo, bardzo śladowych ilościach, gdzieś tam w jakichś dyskusjach, ale raczej ja mogę mówić o swojej szkole. W mojej szkole, o ile pamiętam, religia została przyjęta bardzo ciepło. Głównie tutaj muszę powiedzieć znowu się do osobowości księdza Jana Romaniuka, który jest bardzo energiczną postacią, bardzo energicznym kapłanem i pamiętam od razu został polubiany, zaakceptowany jako człowiek. Myślę, że jako ksiądz katecheta też przez zdecydowaną większość grona. Także ja nie przypominam sobie takich jakichś tam powiedzmy sytuacji, jeżeli chodzi o jakieś tam komentowanie i tak dalej. Ale tu chciałem powiedzieć jeszcze jedno. No, nie zgodziłbym się z tym, że zostali. Ja mówię o katechetach, również o nauczycielach. Mistrzowie, talenty pedagogiczne, wychowawcze zawsze będą miały w sercu to wychowanie. I tutaj chyba nikt nie czuł się zwolniony. Może są jakieś, że większego wsparcia na niektórych odcinkach, chociażby w gimnazjach, prawda, oczekują pedagodzy również tutaj. Ale myślę, że trudno powiedzieć, żeby nauczyciele się czuli zwolnieni. Tak. Ci dobrzy nauczyciele, prawdziwi mistrzowie, prawdziwe, mówię, te talenty pedagogiczne zwolnione z obowiązku wychowywania młodego człowieka.
Panie redaktorze, my kiedyś żeśmy tutaj w studiu rozmawiali na ten temat, że trochę inne były źródła, ja rozumiem to pytanie, ale był ten czas na początku lat 90., kiedy w ogóle w szkole powiedziano, że ma się przestać zajmować wychowaniem, ponieważ źle zrozumiano, źle zinterpretowano, że wychowanie postawiono znak równości pomiędzy wychowaniem a ideologią, bo w minionej epoce wychowanie było traktowane równoznacznie jako wychowanie do danej ideologii. Oczywiście. I tak część środowiska zinterpretowała, że my mamy odejść od polityki, odejść od wychowania, a przez szereg lat wychowanie traktowano jako urabianie polityczne. Natomiast ja bym chciała zwrócić, i stąd właśnie myślę, że ten rodzaj pytania. Natomiast mówiliśmy o kłopotach i ksiądz biskup w słowie wstępnym zaznaczył, że były i są pewne kłopoty. Ja bym chciała przypomnieć, że tych kłopotów było bardzo wiele organizacyjnych. Przecież, tak jak powiedzieliśmy, ta instrukcja zaskoczyła oświatę, zaskoczyła także i Kościół. Przecież dzisiaj przygotowanie zawodowe do realizacji i formacyjne, ale i zawodowe, nauczycielskie, zarówno nauczycieli katechetów, jak i księży, którzy prowadzą zajęcia z religii, jest no, nieporównywalne. To przecież było tutaj, myślę, że pani potwierdzi, to było intuicyjne. Były olbrzymie kłopoty z doborem kadry. Często księża nie byli do tego przygotowani, byli zaskoczeni, szczególnie młodsi, prawda, księża wikariusze, którzy no, nie czuli nawet powołania do tego, żeby pracować z dziećmi, a im przydzielono w pierwszej kolejności te zadania. Poza tym nie była unormowana sytuacja samych katechetów i księży katechetów. To były umowy cywilnoprawne. Dzisiaj nauczyciel katecheta korzysta, tak jak każdy inny nauczyciel, z uprawnień wynikających z karty nauczyciela. Dzisiaj musi przejść wszystkie stopnie awansu. Jestem przewodniczącą komisji, która egzaminuje na stopień nauczyciela mianowanego. Dzisiaj nauczyciel katecheta musi znać prawo oświatowe. Musi znać wszystkie, musi wykazać się umiejętnością rozwiązywania problemów nie tylko wychowawczych i merytorycznych, ale społecznych. Tutaj pani przytakuje, bo tak jest. I tak, obserwujemy, że jest to, że to wszystko, oczywiście z tego tytułu tak, są też pewne i uprawnienia, bo nauczyciel katecheta jest takim samym nauczycielem, ale z tego tytułu także ma pewne obowiązki. Na początku był to olbrzymi szok dla wielu nauczycieli już pracujących. Były obawy o miejsce pracy, tutaj się zgodzę, głównie o miejsca pracy, że właśnie wtedy, kiedy przychodzą nauczyciele do nauczania religii i stwarzano miejsca pracy, a jednak lata 90. to niż demograficzny, to zmniejszanie się liczby oddziałów, to pierwsze zwolnienia w środowiskach nauczycielskich, tego nie było przedtem i to był pewien szok.
I tutaj... gwarancja zatrudnienia dla w sumie katechety.
No, tak.
Również myślę, że sporym problemem było to, że katecheta mimo wszystko był w pełnej autonomii.
Tak, bo ma misję do wykonywania swojego zawodu.
To jest ta kwestia
relacji,
że relacje pomiędzy nauczycielem katechezy a dyrektorem jest jeszcze wzbogacona o miejscowego proboszcza.
Dokładnie.
Więc tutaj generalnie i te wszystkie opowieści o próbach rozwiązania umowy o pracę z katechetami, którzy się nie sprawdzali, a takowe, no powiedzmy sobie też to szczerze, kilka takich sytuacji było, one są dosyć nagłośniane, te jednostkowe sytuacje. Ale ja chciałbym księdza Pawła zapytać, bo ksiądz Paweł ma tą doświadczenie, mówi tak, 12 lat ksiądz nie był w szkole. Ma ksiądz jak gdyby w tym momencie możliwość jak gdyby porównania sytuacji sprzed 12 lat i obecnej. Jak ksiądz odnajduje tą właśnie to, o czym rozmawiamy?
Tak, to może to porównanie nie jest takie pełne, bo to była szkoła podstawowa, zaraz jest liceum, studenci. Czy wbrew pozorom tak wiele się nie zmieniło? Znaczy ja myślę, że zawsze jest ta centralna trudność, o której tu jeszcze nie wspomnieliśmy i myślę, że ona przysparza wielu kłopotów. Żeby z jednej strony ta lekcja religii, która no, jest jakimś intelektualnym przekazaniem pewnych treści, ale to jest katecheza, to jest coś więcej niż tylko treść. To nie jest religioznawstwo, to nie jest nauka o religii. Ale to jest to zawsze pytanie, które gdzieś tam się w głowie czai, które myślę, że ciągle poszukujemy odpowiedzi. Co zrobić, żeby tym następnym momentem po katechezie był jednak to, żeby ten młody człowiek, ten akt wiary, który w nim powstaje, ta wiara, rzeczywistość wiary, żeby została pogłębiona, żeby to nie zostało na perspektywie, na płaszczyźnie pewnej wiedzy. I myślę, że problem wejścia katechezy, czy powiedzmy religii do szkół polega na tym, że z jednej strony my mamy świadomość tej inności, a z drugiej strony jest pewna matryca ze strony uczniów, by traktować religię, tak jak fizykę, matematykę, polski i inne przedmioty, czyli zaliczyć, czyli zdobyć jakąś tam wiedzę, przesiedzieć, prawda, i sprowadzić się do poziomu tych rzeczywistości, tych dziedzin nauki, które no są trochę inne jednak. I ja myślę, że tutaj to jest sedno tych różnych trudności, dlatego że tutaj padło pytanie, jak ja dostrzegam różnicę. Na pewno to, co wspomniałem wcześniej, że no świat jest inny, ten świat chaosu, świat, gdzie się liczą wykrzykniki, świat, gdzie ciągle są troski, zabiegi o to, by rzeczywistość teraz była bardziej kolorowa, atrakcyjna, utrudniają pewne rzeczy. No, my też nie chodzi o to, żeby na katechezie były fajerwerki, żeby ksiądz, prawda, brał gitarę i grał na gitarze, bo to nie w tym rzecz jest. Ale chodzi o to, żeby rzeczywiście ta rzeczywistość Boża żeby ją tak ciekawie opowiedzieć i pokazać, że Kościół jest tak ciekawą rzeczywistością, dającą taką wielką perspektywę życia człowiekowi, że warto się nad tym zatrzymać.
Słuchajcie, drodzy Państwo, ideą właściwie byłoby, znaczy idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby te trzy środowiska, które w naszej tradycji, w naszej rzeczywistości wciąż, tej naszej tutaj podlasko-mazowiecko-lubelskiej, są skazane na współpracę przy wychowaniu młodego człowieka, więc dom, kościół, szkoła. W sposób idealny współpracowały. Szkoła wydaje się, mamy jak gdyby cały szereg płaszczyzn. I teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście ta współpraca jest, istnieje, czy tylko i wyłącznie właściwie te wszystkie trzy środowiska przerzucają się tym młodym człowiekiem jak takim trochę ciepłym kartoflem, bo nikt nie ma pomysłu na faktycznie, może nie chodzi o dobrą wolę, ale chyba nie ma pomysłu na to, jak rzeczywiście zsynchronizować wysiłki trzech środowisk. Nie wiem, czy księże biskup i ksiądz biskup zgodzi się z taką tezą, że mamy, ksiądz biskup spotyka się w czasie wizytacji z całą masą i nauczycieli, i katechetów, i rodziców. To są te doświadczenia księdza biskupa z tych bezpośrednich spotkań, że czasami brakuje tej takiego, no, wydawałoby się, no, podstawowego chęci współpracy, bądź też pomysłu na współpracę.
Zapewne jest to problem właśnie synchronizowanie, czy wprzęgnięcie, można powiedzieć, tych trzech podmiotów działających: rodzina, szkoła, kościół. To widać bardzo mocno pozytywne oddziaływanie tych trzech czynników w małych szkołach. Jak podczas wizytacji właśnie w małych miejscowościach, gdzie są szkoły takie, gdzie jest tam 50, 80 dzieci, szczególnie szkoły podstawowe, czy czasem gimnazja, to jest trochę więcej, gdzie nauczyciele, rodzice znają się. Podczas takiej wizytacji jest sporo rodziców też, nie? Nawet na spotkaniu i tak dalej. To na pewno jest środowisko, które gdzieś bardziej współpracuje, nie? Natomiast w większych szkołach, liczebnie większych, trudno mi to coś powiedzieć, jak to faktycznie odbywa się. Ja mogę wiele rzeczy przypuszczać na podstawie tego, co się zna z ogólnych, powiedzmy, doświadczeń, że rodzice, no jak to się mówi, często nie mają wystarczająco najczęściej czasu, tak się mówi. Tak się mówi, że to jest, dziecko jest w szkole. Potem w domu, jeśli to dziecko jest, no to prawdopodobnie nie ma takiego czasu, czy nie ma takiej może pełnej woli, żeby była taka współpraca, w sensie, żeby się zająć, jakby powiedzieć, systematycznie tym dzieckiem. Nie? Na pewno to jest w każdej rodzinie, to jest inaczej. I być może obraz, jaki rodzina daje o szkole, nie? Czy o kościele, nie zawsze też jest taki, że to dziecko otrzymuje takie wspomożenie, żeby podporządkować się. Z tego, co czasem dociera do mnie, to ale tutaj Państwo nauczyciele więcej to powiecie, że czasem rodzic nie zawsze jest gotów współpracować i ma pretensje o swoje dziecko, bo ono jest takie, bo takie i tak dalej. Takie do mnie czasem głosy dochodzą, to Państwo możecie więcej powiedzieć. To, żeby doprowadzić do większej współpracy, to wymagałoby od starszego pokolenia, to znaczy pokolenia rodziców i nauczycieli, właśnie można powiedzieć formacji takiej, która by miała jakiś bardziej jednoznaczny wspólny mianownik. A w tej chwili prawdopodobnie rodzina chce, żeby to dziecko było wychowane, ale patrzy to ze swego punktu widzenia. Szkoła musi spełnić swoje zadanie, jakie ma, i teraz już niezależnie od tego, jakie mają to osobiste, powiedzmy, zaangażowanie poszczególni nauczyciele, ale to jest głównie wypełnienie pewnego programu. To z tego nauczyciele są rozliczani, nie? A i Kościół w pewnym sensie oscyluje między jedną a drugą rzeczywistością, nie? Bo ci katecheci są z jednej strony w szkole, muszą wypełniać ten program, z drugiej strony świadomi tego, że mają misję i tak dalej, to będą coś robić, jakby powiedzieć, w sposób taki pogłębiony, o którym tu była mowa, idącym w kierunku wychowania, kształtowania pewnych postaw, ale to też jest trudno sprawdzalne i prawdopodobnie zależy bardzo wiele od osobistego przekonania i zaangażowania poszczególnych nauczycieli. Więc ja widzę konieczność, zresztą to wychodzi na tych spotkaniach przy okazji wizytacji, kiedy rozmawiam właśnie na te tematy dotyczące, krótko mówiąc, takim już technicznym słowem, antropologii człowieka, nie? Tego stawiam te pytania, żeby dobrze wychowywać, a mieć świadomość, kim jest ten człowiek, nie? Jakie jest w nim to założenie Boże czy ludzkie, do czego ma być wychowany i tak dalej. Wtedy można też dobierać i odpowiednie środki i tak dalej. Tutaj no, widać, że jest bardzo trudno na te tematy tak jednoznacznie porozmawiać. Nie? I być może są takie czy inne, powiedzmy, jeszcze zahamowania. Ja stąd w tej chwili zachęcam, gdziekolwiek będzie następna wizytacja, niech nauczyciele i katecheci i rodzice, którzy są na takich spotkaniach, bo takie spotkania są, to trwa godzinę, półtorej do dwóch czasem, nawet rozmowy z nauczycielami i rodzicami, żeby tam jak najbardziej uczestniczyć, bo to się sprowadza do tego, że najczęściej ja potem mówię i stawiam trochę pytania i są takie czy inne krótkie odpowiedzi. To jest, widzę, pewien problem, nie? Doprowadzenie do większej świadomości u przedstawicieli pokolenia, rodziców, nauczycieli, żebyśmy bardziej mieli jednoznaczne pojęcie, do czego zmierzamy. Nie?
Jeżeli chodzi tutaj o te sprawy wychowania, bo tutaj jest kościół, szkoła, prawda, rodzina, tutaj moim zdaniem zostały wspomnione inne ważne aspekty, mianowicie środowisko. Bardzo ważny, uważam, aspekt wychowawczy, który również w znacznej mierze kształtuje młodego, podatnego na różne, prawda, różne tutaj czynniki człowieka. Również, no tutaj muszę powiedzieć, także media, współczesne media, tu głównie myślę o internecie, także na pewno ja w tym momencie, w ostatnim okresie, myślę, że tutaj pani kurator to potwierdzi, dzięki również środkom unijnym przybyło wiele zajęć, wiele ciekawych ofert dla szkół, gdzie jest naprawdę wiele ofert w różnego typu szkołach, z tym, że no trudno zagospodarować to młodzież z racji tego, że oni wychodzą ze szkoły, tak jak mówię, na przykład 50% prawie uczniów dojeżdża, czyli po skończonych zajęciach udają się na dworzec, czy udają się po prostu do domu, bo wiadomo, że takie klasyczne wychowanie na tych zajęciach dydaktycznych, no gdzie jest ta dydaktyka, dominuje, umówmy się, a takie wychowanie to są oczywiście harcerstwo i inne formy, no uczestniczy w nich niestety, myślę tu o wielu szkołach, no część tylko tych uczniów, gdzie klasycznie szkoła może mieć znaczący wpływ na wychowanie, także to jest ten trudny temat, a ponadto nie zapominajmy o młodych ludziach, że do każdego trzeba docierać indywidualnie, co też nie jest sprawą.
Ale panie dyrektorze, pan ma też doświadczenie takie, bo ja tu muszę, że tak powiem, akurat parę komplementów pod adresem Kościuszki, pod pana zarządem rzucić, że pan stara się maksymalnie wciągnąć rodziców do pracy. Pokazać, że to jest też ich środowisko, że szkoła to nie jest dla nich obce miejsce. Chociaż w wielu szkołach, przyzna pani dyrektor, niestety też rodzic i nauczyciel to są dwa takie zjawiska, które najchętniej by się nie spotkały w jednym miejscu i czasie.
Nie będę potwierdzać, bo...
Ale wie pani, że tak jest.
Bywa, ale to nie jest reguła. Nie, ja myślę, że...
Jedni drugich się boją. To nie jest kwestia niechęci, tylko obawy. No bo zazwyczaj są nośnikami złych informacji, więc generalnie tak
nie
się
tylko.
Zdarza.
U nas w mieście staramy się głównie przekazywać dobre informacje i mamy tutaj wypracowane metody, kiedy się właśnie konsoliduje środowisko nauczycieli, uczniów.
Natomiast chodzi o jedną taką rzecz, że brakuje jak gdyby chęci ze strony rodziców również, zainteresowania, bo pan powiedział, dobrze, jest tak zwane środowisko, jest internet, są media, etc. Tylko, że teraz to samo środowisko, te same media można wykorzystać jak nóż, żeby ukroić chleb, bądź też zabić. I teraz dowcip polega na jednej rzeczy, że te trzy rzeczywistości, kościół, który dla mnie jest środowiskiem, bo jesteśmy wspólnotą. Ja nie uznałem Kościół jako ksiądz, który raz, widzę go raz na tydzień przez godzinę, bo akurat mszę odprawia, ewentualnie drugiego, bo stacą biegnie. To nie. Kościół to jest pewna wspólnota. To jest przynajmniej wspólnota pewnych wartości. I teraz mamy rodzinę i mamy szkołę. I chodzi o to, żeby gdzieś to wszystko, te trzy środowiska wydają się mieć wspólny cel. Dobro dziecka. Dobro nawet dosyć obiektywne. Bo jeszcze na dodatek mamy wszyscy, mówimy o wartościach chrześcijańskich. Tylko, że to się wszystko nam gdzieś rozjeżdża i rozmija. I ja oczywiście w tym momencie pada pytanie, czy katecheza to jest już tylko i wyłącznie wytłumaczenie? Bo ktoś powie, że no, skoro jest katecheza, bo ja powiem szczerze, wy tak troszeczkę przepraszam, ale idealizujecie tą rzeczywistość. Bo czy katecheza to już wystarczy? Dla niektórych jest to już usprawiedliwienie. Mówię, dobra, no, ksiądz na katechezie to powiedział, to ja już nie muszę. To ja się już nie będę zajmować. Przepraszam, ale ja się nie zgodzę jako dziecko pedagogów, bo pedagogiem już nie jestem. Od wielu, wielu lat większość swojego życia spędzam w radiu jako dziennikarz, a nie jako pedagog. Ale nie zgodzę się, że na chemii, na fizyce, nie tylko na historii, ale na tych przedmiotach nie można wychowywać.
Ale rzeczywiście, że tak jest. Ale ja odniosę się do słów wypowiedzianych przez księdza biskupa i bardzo trafnego takiego właśnie spostrzeżenia i spuentowania współpracy tych trzech środowisk, że ona się odbywa, ta współpraca dosyć dobrze na poziomie małych środowisk i małych szkół, szczególnie tego niższego etapu. Ja to bym, ciekawa będę spostrzeżenia pani, która w praktyce to realizuje, ale moja obserwacja jest taka, że ta współpraca jest bardzo dobra wtedy, kiedy jest realizacja instytucjonalnych zadań wspólnych dla kościoła, szkoły i rodziny. A więc tak, rodzice, i mówimy teraz, jakie są korzyści z katechezy w szkole. Rodzice są bardzo zadowoleni. Ta inicjacja dzieci do szkoły, prowadzenie, to przygotowanie takie duchowe, święcenie plecaczków, wręczanie własnego różańczyka. To jest to takie przygotowanie, spokojne wejście w to środowisko szkolne. To jest są bardzo dobre metody wypracowane pomiędzy szkołą i kościołem. Świetnie to jest realizowane. Później mamy przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Rodzice też są bardzo zadowoleni, bo dzisiaj to przygotowanie głównie odbywa się, prawda, no w szkole. W szkole kiedyś to było, trzeba było wziąć dziecko za rękę i przylecieć po szkole do kościoła, do sali katechetycznej w tej chwili. I to się kończy, tak bym powiedziała, trochę na przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. I od bierzmowania, przepraszam, opowiem rzecz obrazoburczą, ale zacytuję. To była wypowiedź znajomego kapłana, który powiedział, że jest taka opinia, że przyjęcie sakramentu bierzmowania to pożegnanie z Kościołem, bo później się wszystko zaczyna gdzieś rozmywać.
To nie jest opinia. To są fakty.
No. Znaczy ja uważam, bo tak jakoś ten nerw jest trochę. Pożegnanie z Kościołem jest dużo wcześniej. To jest tak się to mówi, ale czy w ogóle ta młodzież jest w Kościele bierzmowana? To jest to pytanie, prawda? Czy ona się nie pożegnała wcześniej z Kościołem? Natomiast tutaj powiedział Pan Grzegorz jeszcze, że mówimy wszyscy, szkoła, rodzina, Kościół, o wartościach chrześcijańskich. Właśnie my mówimy o wartościach chrześcijańskich. I na mówieniu się kończy, że tak powiem. Bo to tak ładnie brzmi. Mówimy, prowadzimy do pierwszej komunii świętej. Ja mam doświadczenie właśnie z gimnazjum, gdzie pytam uczniów, kiedy byś ostatnio uspowiedził w komunii świętej. Dziecko mówi, no, jak była pierwsza komunia święta. Przychodzi do gimnazjum i przez 4 lata nie miało kontaktu w ogóle z kościołem. A rodzice przyprowadzali do kościoła, oczywiście przygotowywali do pierwszej komunii świętej. Wszystko było bardzo pięknie. Tylko właśnie to jest ten problem, o którym mówił ksiądz biskup i o którym również była mowa w liście biskupów, że żeby katecheza dawała owoce, potrzebna jest współpraca rodziny i rodzina nie powinna tego obowiązku wychowywania do chrześcijaństwa rzucać na kościół, na szkołę i tak dalej. Rodzina przede wszystkim i katechizowani sami. Jeżeli oni będą chcieli To katecheci mówią, mówią słowa Chrystusa. Jak będą chcieli słuchać i słyszeć, ja mówię o tych, prawda, starszych z gimnazjum, prawda, szkoły średniej. No oczywiście, jeżeli Pan Bóg zadziała, to ja o tym też byłam, mówiłam właśnie dzisiaj też na katechezie, że nawet sama powiedziała to młodzież, że Pan jest, Jezus, słyszymy słowa Jezusa i od czego zależy, czy my słyszymy, czy my słuchamy tych słów. Mówią od nas i od Pana Boga zależy, czy my słuchamy też tych słów, czy to w nas jakby coś zmienia. To powiedział też Pan Grzegorz taką ciekawą rzecz, katecheza nie wystarczy. Zaśmiałam się, ponieważ tak jak akurat miałam temat dzisiaj, jest taki temat katechezy w drugiej klasie. No i właśnie o tym mówiliśmy, że czasami tak nam się wydaje, że dziecko chodzi na katechezę. Aha, no to tak, to jest, ono jest religijne, ono jest chrześcijaninem, bo chodzi na katechezę. No ma z religii, ma oceny, chodzi na katechezę. A tak naprawdę, czy jest wierzące w Pana Boga, to jest ogromne pytanie. Czy ono wierzy w Pana Boga, tego, który jest Bóg, czy ono wierzy w jakiegoś starszego pana na chmurce, tak, z siwą brodą, który przygląda się jemu i zapisuje mu dobre uczynki po jednej, złe po drugiej stronie, albo trochę z obawy, że no dobrze wierzyć, bo Anusz, prawda, jest i może pomóc, prawda, a nie wiemy, a nie osoba wierząca naprawdę w Boga, który no, jest twórcą i tak dalej, który...
I dać się prowadzić w życiu tym, jakie są wskazania, tak, nazwijmy, tak, nie płynące z tej wiary. Nie?
Właśnie, to jest
no, ale dobrze, ale ja zapytam tak teraz. No to co zrobić z tymi dziećmi i rodzicami, których wiara jest no, jak letnia jak szklanka z letnią wodą, którzy wybierają uczestniczenie, bo na przykład w naszym mieście nie mamy w ogóle etyki. Wszyscy, właściwie cała młodzież ze wszystkich typów szkół uczęszcza na katechezy, na lekcje religii. I to jest oczywiście nam wszystkim byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli taki, powiedzmy sobie, taką konstrukcję młodzieży, która wie, czego chce, rodziców, którzy wiedzą, czego chcą, oparci są, prawda, o system wartości.
Dobra, ja tylko jedno pytanie a propos. Ksiądz Paweł, czy gdybyśmy mieli naprawdę, to takie totalnie prowokacyjne pytanie, zakładamy sytuację idealną, taką jak zakłada rozporządzenie ministerialne. Wszystkie dzieci, które chcą chodzić na etykę, mogą chodzić na etykę, bo zabezpieczamy tą okoliczność.
Oczywiście.
Czy teraz Państwa zdaniem, gdyby było rzeczywiście, dzieciaki chodzą na etykę, zmieniłoby to coś? Załóżmy, że etyka uczy też jakiegoś systemu wartości, to są właśnie, powiedzmy sobie szczerze, wartości tak zwane ogólnoludzkie, czy też humanistyczne, to są wartości chrześcijańskie. To być może przeciwnicy tego nie chcą się do tego przyznać, ale powiedzmy sobie szczerze, dekalog jest po prostu prawem naturalnym, nikt nie wymyślił...
Nie, kłamie zabijaj, no, oczywiście. No, ale przecież
czy gdyby
ta możliwość
byłoby inaczej,
nadal jest.
Gdyby na przykład przyszedł etyk, a nie katechetka, przyszedł etyk, a nie ksiądz, byłoby inaczej?
Nie. Oczywiście, że nie byłoby tak, inaczej.
No. Bo nikt nie zadaje sobie tego pytania.
No.
Włączę do tego problemu, który poruszyła pani Aneta. To jest zadanie nasze, że albo powiedzmy, musimy najpierw dokonać refleksji, a potem ewentualnie podejmować takie czy inne decyzje, które no, nie są ani łatwe. My mamy dzisiaj niewykształcone, powiedzmy, religijnie, nieuformowane starsze pokolenie. I tu jest problem. Jak ja rozmawiam w przypadkach takich, które no gdzieś tam trochę wykazują takie czy inne braki, nie? No to jest, mamy tak, no my już mamy, czy ja już mam, czy on ma bierzmowanie, czy ma pierwszą komunię, ma i to ma załatwione. Ewentualnie ktoś przychodzi, teraz, no takie są przypadki do mnie, do kurii, tego, że no jest problem, że czegoś nie ma, coś trzeba nadrobić, no to myślenie u tych dorosłych, nie, niezależnie od tego, czy będą narzeczeni, czy żyjący tak, czy mający dzieci do chrztu, czy przed bierzmowaniem, nie, to jest myślenie takie, żeby to załatwić, żeby on to miał. Nie stawia się pytania, co to wnosi w życie człowieka, jak do tego się przygotować, żeby to dobrze przeżyć, tylko żeby to zaliczyć. I gdzieś my to przekazujemy, to znaczy całe nasze struktury, czy myślenie, czy mentalność dorosłych, nie, rodziców i także w jakimś stopniu uczących, gdzieś to powoduje to, że chodzi o pewne zaliczenie. Tymczasem w tym wszystkim, czym jest katecheza, nie, czym jest wychowanie chrześcijańskie, to chodzi o ukształtowanie pewnych postaw, konkretnych postaw. Tego się nie zrobi, o tym, co było wspomniane, przez słowa, tylko trzeba konkretnych postaw życiowych tam, gdzie życie jest najbliżej, to znaczy rodzina. I tutaj jest kwestia form zajęcia się rodzicami. Tego ja widzę jako wielkie zadanie, jeśli chodzi o katechezę, nie? To docieranie do rodziców. I między innymi w tym kierunku idzie te całe to moje działanie i ten program Chrzest Życiu, Misji Kościoła i tak dalej, żeby formować rodziców tak, żeby byli głębiej, czy jakby powiedzieć, przekonani, czy mieli większą, dokonywali większej refleksji nad wiarą i łączeniu tego z życiem. Jeśli tego nie będzie, to jest kwestia tylko zaliczania. Oczywiście, to jest tak powiedziane, być może ktoś poczuje się, że ja zbyt tak kategorycznie to wyrażam, czy zbyt negatywnie o tym mówię. Niuanse jest, znaczy życie niesie bardzo wiele niuansów, ale to jest niebezpieczeństwo, nie? Że chcemy to tak, chcemy gdzieś to zaliczyć. Nie? I to, co było powiedziane, zaliczył pierwszą komunię, ma na jakiś czas spokój. Tak przyjdzie jest, kwestia do bierzmowania, te 2 czy 3 lata, w zależności od tego, czy mniej, czy więcej, no to trzeba będzie, żeby to też miał, nie? Jak będzie miał bierzmowanie, na jakiś czas spokój, potem ewentualnie będzie musiał zaliczyć kurs przedmałżeński, żeby miał ślub, nie? I koniec. I potem będzie miał pogrzeb, nie?
A do tego kursu nie trzeba.
No, ja troszeczkę tak mówię, tylko w tym jest problem. Nie? Nie kształtujemy postaw, które by wpływały na relacje, nie? Na kształtowanie właśnie tego środowiska. To było powiedziane, to Kościół to jest środowisko. Rodzina to jest to środowisko. Nie?
No właśnie.
I tu jest, ale musimy docierać najpierw. To jest, my za wiele się zajmujemy dziećmi i młodzieżą, a nie mamy odwagi mówić
pójść do dorosłych.
Dorosłych, nie?
Ksiądz Paweł. Tak, proszę. Właśnie ksiądz biskup powiedział, że to w większości to, co chciałem dodać. To tutaj też rozważaliśmy to właśnie kwestię, czym się różnią dzieci i młodzież ta dziś współczesna, tych sprzed 15-20 lat. Właśnie ja myślę, to czego zaczęliśmy, ksiądz biskup w słowie wstępnym wspomniał, oni nie wiedzą, kim są. Dlaczego nie wiedzą, kim są? Dlaczego, że ich rodzice nie potrafią zdefiniować swojego miejsca w świecie? I to jest podstawowe zadanie do współpracy najpierw między nauczycielami, katechetami, polonistami, wychowawcami, pedagogami, a później szkoły jako pewną całością z rodzicami, żeby rozwiązać ten problem antropologiczny, pokazać im, kim oni są, po to, by z tej pozycji, której się określą, dopiero móc planować przyszłość. I to jest punkt wyjścia.
Znaczy tutaj, pani Aneto, powiem tak. To jest wielka rola wasza, znaczy księdza Pawła oczywiście, bo ale księdzu jest łatwiej, bo wchodzi w pewną relację i ksiądz wchodzi, myślę, że tu no ja pan dyrektor wiem, przyzna, że łatwiej. Kiedy wchodzi do pokoju nauczycielskiego, to on siło rzeczy jako, wchodzi jako instytucja.
Z urzędu nie.
Z urzędu tak. Troszeczkę i on wpływa na postawę nauczycieli i ma szansę na to, żeby po prostu swoim przykładem jak gdyby również wpływać na nich. Zdecydowanie gorzej jest wam, bo wy jesteście katechetami, jesteście też równie traktowani jako równie i mówią tak, no nie będzie mnie tam sobie Rajska uczyła, co ja mam powiedzieć, czego nie powiedzieć. Ale zgodzi się pan, panie dyrektorze, że ten pierwszy moment, kiedy my mówimy o katechizacji dorosłych, to on się musi odbywać na poziomie nauczycieli. Oni muszą pojąć, że to są ich partnerzy we wspólnym wychowaniu, w czymś, co razem się czyni.
A tutaj ja, przepraszam, wejdę słowo, powiem więcej. Ja myślę, że tu wielkie zadanie księdza to jest też, bo mówi się, ksiądz ma pod opieką dzieci, ale ksiądz ma też pod opieką nauczycieli.
Dokładnie.
I zawsze swoje drodze, zawsze w tym roku też z nauczycielami byliśmy na wyjeździe we Lwowie, 4-5 dni, prawda, kiedy jest, no ci ludzie są, prawda, w innych warunkach prywatnych, kiedy można wiele treści przekazać i w jakiś sposób też formować siebie nawzajem przez to, że my się możemy razem modlić, czy razem iść do kościoła, razem rozmawiać o takich sprawach, które gdzieś tam umykają. To jest wielkie zadanie i wtedy ta współpraca rzeczywiście może być piękna i ona może się zacieśniać.
Panie dyrektorze, jesteśmy idealistami?
To są bardzo trudne tematy w ogóle tutaj, no, o których w tym momencie mówimy. Wiadomo, że jeżeli chodzi o te relacje katechetów, katechetek, prawda, sióstr zakonnych, które przebywają od tych 20 lat w pokojach nauczycielskich, ja myślę, że no, tutaj troszeczkę za mocne są te słowa, że jesteśmy niejako, no ja to tak odebrałem jakby po dwóch stronach troszeczkę tutaj. Ja myślę, że jest wielu, i tutaj bym troszeczkę polemizował również z księdzem biskupem, jeżeli mi wolno, jest wielu wspaniałych ludzi dorosłych, bardzo wierzących, bardzo gorliwych i zaangażowanych, ale są jak wszędzie, no w każdej dziedzinie, w każdym chyba społeczeństwie są w różnych zawodach, no są osoby też, które może myślą inaczej i które no na pewno korzystnie na to nie wpływają. Chodzi o to, żeby tych ludzi dobrych, którzy jadą, że tak powiem w cudzysłowie, na jednym wózku w tym procesie wychowania było jak najwięcej w placówkach oświatowych i wszędzie.
Ma pan trochę rację, ale trochę nie. Bo to, czy pan powiedział, mamy ludzi tam dobrych, wierzących, ja pytam się, czy ten sposób przeżywania wiary, jaki mamy najczęściej u dorosłych, jest wystarczającym przesłaniem dla młodych. Tu jest pytanie. I ja nie mówię w tej chwili, że mamy niewłaściwych nauczycieli, czy katechetów, czy księży, tylko stawiam pytanie, czy my, formując innych, najpierw zdajemy sobie sprawę, że musimy, ja myślę teraz o wszystkich dorosłych, dać się formować wystarczająco, to nie będzie nigdy wystarczająco, dać się formować przez słowo, żeby być człowiekiem konsekwentnej wiary. I to jest problem. I dzisiaj tej konsekwentnej wiary w bardzo wielu przypadkach brakuje. To nie znaczy, że te osoby są złe. One jakoś żyją. Tylko świadectwo, jakie jest dawane, to znaczy to świadectwo związane właśnie z przeżyciem religijnym, często gdzieś nie jest wystarczająco przekonywujące, tak, żeby temu młodemu człowiekowi otwierać perspektywy życia w tym świecie, który dzisiaj, jak ksiądz Paweł powiedział, jest bardzo chaotyczny, bardzo zamieszany, nie? I nie wystarczy powiedzieć, masz zrobić to, czy tak, tak i tam, tylko dać świadectwo. Ja mam konkretną linię oparciu o Jezusa Chrystusa i wiarę i tak idę. A nie teraz powiedzieć, mnie chodzi o to, żeby moje dziecko zaliczyło to i tamto i wezmę do, rączką, doprowadzę do proboszcza, żeby to załatwić. Bo tak ja z takimi przypadkami w kurii się spotykam i mówię, i to jest niestety nie tylko te przypadki pojedyncze, które do mnie docierają, ale taka krąży mentalność w przeważającej części. I dlatego uważam, ja będę tu, tego mnie tu nikt nie odciągnie. Problem dzisiaj zasadniczy, jeśli chodzi o katechezę, to jest katecheza dorosłych.
A sumując, jak gdyby i dochodząc, bo za chwilę ostatnie pytanie, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale te 20 lat, możemy powiedzieć, że to jest 20 lat niewykorzystanej wielkiej szansy. Szansy również, którą można, bo ta katechizacja dorosłych mogłaby się odbywać właśnie również za pomocą tego, że po prostu ich dzieci przychodzą do szkoły. I wtedy się po prostu
gdybyśmy więcej potrafili to wykorzystać właśnie przez współpracę. Nie? Ja wiem, że to jest problem i organizacyjny, i czasu, i wszystkiego, co jest, i też powiedzmy tematyki, nie? Żeby tak docierać do dorosłych, żeby oni... To społeczeństwo, być może część by wtedy się wycofała.
Przede wszystkim chęci. Tak. Przede wszystkim tak. Chęci.
Część by się wycofała. A nie tylko chodzi o to, żeby zaliczyć. Nie? Słuchajcie, ja dzisiaj miałem taką trudną rozmowę na te tematy, nie? Że ktoś się upiera, bo on chce to mieć. Nie? Ja wiem, problem nie jest tym, czy ja mogę chrzcić w tej chwili od razu, nie? Tylko co z tego? Jest problem przygotowania i zaakceptowania tego, co ten chrzest, co ten sakrament wnosi w twoje życie, czy życie twojego dziecka. Bo nie chodzi o to, żeby ochrzcić. Tylko chodzi o to, żeby ktoś, kto przyjmuje chrzest, czy rodzice, którzy przynoszą dziecko do chrztu, wiedzieli, po co to przynoszą i zaakceptowali to styl życia z całymi ułomnościami, które mogą nastąpić. Ale ja to chcę, akceptuję. A nie, ja chcę to mieć zaliczone. I to jest... To jest problem dorosłych. Dzieci tego nie wymyślą. To jest problem dorosłych. I dlatego ja uważam, problem jest, czy zadanie nasze jest to kształtowanie, czy docieranie dorosłych, koordynując te wszystkie czynniki, czy te trzy podmioty, można powiedzieć, jakim jest rodzina, szkoła i kościół.
I ostatnie pytanie, które... Ja miałem dokładnie to samo pytanie zadać na koniec, ale jeden z naszych słuchaczy, Maciek, je sformułował. Ile prawdy jest w takim twierdzeniu, gdyby religia była w salach katechetycznych, to młodzież byłaby w szkołach i vice versa. Właśnie chciałbym zapytać, czy wyobrażacie sobie, co by było, albo co będzie, jeśli religia, katecheza zniknie ze szkół? Bo myślę, że taka ta teoretyczna i akademicka dyskusja na temat komputery, to też się pojawiło w jednym z maili, komputery zamiast katechezy, ona jest po prostu fajnym pytaniem demagogicznym, bo nie ma ciągu dalszego. My bardzo lubimy, zwłaszcza takie zadawanie takich pytań, bez konsekwencji. Bo jest jakaś konsekwencja. No dobra, komputery i co komputery załatwiają? Dziś warto chyba stawiać takie pytanie i nie wiem, czy zechcecie, czy ksiądz biskup, ksiądz Paweł, państwo zechcą odpowiadać na to pytanie. No a jeśli religia poza szkołą, to co? Pani Joanno.
Powiedział pan redaktor na początku naszej audycji, że jest to pytanie trochę retoryczne, trochę hipotetyczne i że ostatnie 20 lat pokazuje, że nauka religii będzie w szkole i ja myślę, że będzie w szkole. To, że jest w szkole, powoduje olbrzymią trudność w realizacji zadań właśnie katechetom. O wiele łatwiej było mimo wszystko realizować te zadania
przy parafii.
Oczywiście, bo kiedy mówiliśmy również o tym, że idealizujemy tę sytuację, to teraz powiedzmy sobie kilka słów takiej gorzkiej prawdy, które do tej pory tutaj nie padły, więc na koniec je wypowiem, że katecheta jest normalnym nauczycielem ze wszystkimi słabościami tego zawodu i ze wszystkim, co jest piękne w tym zawodzie. I przez te 20 lat posłannictwo, jakie jest realizowane przy nauczaniu religii, zostało sformalizowane. To sformalizowanie wpłynęło także na postawę nauczycieli katechetów. Ksiądz biskup mówił tutaj, że często rodzicom zależy na tym, by zaliczone były pewne etapy, formalne. Ale ja obserwuję również takie zjawisko u nauczycieli wszystkich przedmiotów i u nauczycieli religii również, że musisz zdać daną partię. A czy w tym momencie nie będzie ważniejsze przeżycie jakiejś sytuacji życiowej w skupieniu, a nie zaliczenie danej partii materiału, to wymaga wyczucia od nauczyciela bardziej katechezy niż nauczyciela matematyki i fizyki. Nie zawsze to jest niestety obecne właśnie w tej katechezie szkolnej, gdzie jest program, gdzie jest konieczność wykazania się ocenami, gdzie z drugiej strony bez względu na to, jakie to są rządy, ale w tym ostatnim dwudziestoleciu mamy kierunek umacniania religii jako przedmiotu obecnego w szkole. To jest nie tylko umocnienie samej formalnej sytuacji nauczycieli katechetów, ale także wprowadzenie do średniej oceny z religii, możliwość zdawania na maturze. Czyli to wszystko przyczynia się do tego, że zaczyna w świadomości funkcjonować taki przedmiot, stereotyp, że jest to przedmiot, który trzeba zaliczyć. A więc również często i rodzice się w tym przekonują. I to jest bardzo trudne, to o tym mówił ksiądz biskup. To jest bardzo trudne i wielkie zadanie.
Ale to później jest odpowiedź na pytanie, dlaczego przychodzą i przychodzą do księdza biskupa i mówią, że biskupie, zaraz.
Ja mam zaliczone.
Dokładnie, nie?
Mam wszystko zaliczyć. Opisane.
No niestety, to są... No. Wiem, że nie jest idealnie.
Ale oczywiście, że nie, ale nie jest.
Jeżeli można tutaj, ja bym chciał, myślę o ważnym jeszcze aspekcie pracy katechetów, szczególnie księży katechetów. Jest naprawdę, jak obserwuję, bardzo ciężko. Mają bardzo dużo obowiązków duszpasterskich. parafiach, szczególnie w okresach świąt, rekolekcji i tak dalej. I tutaj no, myślę, że też z pożytkiem w ogóle by było, żeby była większa koncentracja na nauczaniu tutaj w szkole i odciążenie, jeżeli jest taka możliwość. Oczywiście zdaję sobie sprawę, bo to są i kadrowe sprawy tutaj głównie, żeby wspomóc, bo naprawdę wiele dobrego wnoszą, uważam, księża katecheci do szkół, z tym, że są, ja mówię to z perspektywy 20 lat, nie mówię odnośnie do poszczególnych kapłanów, tylko z perspektywy 20 lat, że są bardzo zapracowani.
Katecheta, tym bardziej katechetka, nigdy nie równa księdzu. Tyle w tym temacie. Przepraszam, Pani Aneta, ale muszę przeczytać, bo to pisze, Marek pisze, tak? No. Panie Marku, nie wiem dlaczego to. No, Pani Aneto.
Więc ja chciałam powiedzieć na pytanie. Mnie się wydaje, że gdyby katecheza nie była w szkole, na pewno Kościół by nie przestał istnieć, świat by się nie zawalił od tego. Jak ksiądz biskup wspomniał, Kościół by i tak głosił Chrystusa. Czy wykorzystując tę instytucję, jaką jest szkoła, czy nie? Ja mogę tylko jeszcze wspomnieć, tak na końcu mówię, ale to, co dotyczy mojej katechezy. Patrząc na katechezę moją, uważam, że ona była dużo bardziej uboga od tych, która jest teraz tutaj. Tak uważam. Mhm. Oczywiście mogę wspomnieć jednego księdza katechetę mojego, którego bardzo cenię. Nie pamiętam, czego mnie uczył i jakie treści przekazywał. Pamiętam pewne wydarzenia, jedno czy drugie. Pamiętam właśnie, że katechizował sobą, swoją postawą i to mi się wydaje najważniejsze. Także to chciałam tylko powiedzieć.
Ksiądz Paweł?
Tak, ja myślę, że tutaj też oczywiście tą opinię w jakiś sposób podzielam, że świat się nie zawali, gdyby hipotetycznie stało się, że katecheza ze szkół zniknie. Ja myślę, że parafia tworzy pewien swoisty kontekst tutaj, obecność przy parafii, salce przy parafii. To, co nam się często bardzo gubi, gubi się ta eklezjalność katechezy, że ona jest zaliczona jako ten jeden z wielu przedmiotów i tak bardzo trudno, naprawdę, proszę Państwa, tak bardzo trudno zbudować tą nić, więź, prawda, z parafią, bo dzisiaj tyle mówi o prawda, wolności i tak dalej, więc dzisiaj uczniowie już potrafią powiedzieć, że księdza to nie powinno interesować, czy ja jestem w kościele, czy nie. Nie, księdza to jest moja osobista sprawa i prawda, bardzo, bardzo poważnie też wypowiedziane, więc jakby przez samych uczniów. Oczywiście wynika to z domu, z rodziny, no wokół tego się cały czas problem obraca. Ten temat, ta nić zostaje przerwana i to jest ta wielka bolączka, że to staje się jakimś religioznawstwem, jakimś kolejnym przedmiotem, który no jest, bo jest, trzeba zaliczyć, zebrać pieczątki, dostać ocenę jak najlepszą, żeby sobie średnią podnieść i tyle. Natomiast być może jest tutaj kwestia dla jakaś przyszłościowa, żeby jednak obok tej katechezy w szkole równolegle istniały jakieś nurty formacji, które by przedłużały to, co się dzieje tutaj przy parafii. My to robimy w diecezji, w Szczerym Życiu Misji Kościoła. Przecież to jest propozycja dla wszystkich, dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży. Szukamy różnych sposobów przecież, by to w jakiś sposób było taką kwintesencją tego, co robimy w szkole. No, nie jest to łatwe, ale jakieś owoce też już są.
A ja może powiem tak. Ja sobie wyobrażam sytuację, w której religii w szkole nie ma i tak jak widzę, duże zagrożenia, ale są też pewne plusy. Po pierwsze, na pewno odbudowa duszpasterstwa, bo księża mieliby zdecydowanie więcej czasu na pracę duszpasterską wprost. Dziś też praca w szkołach obciąża bardzo mocno i zdecydowanie ogranicza ilość wolnego czasu. I dwa, no jest to, co ksiądz Paweł powiedział, że generalnie to, co, z czym mamy problem, czyli budowanie tej wspólnoty jednak w oparciu o parafię. Bo dziś te dzieci, które są rozsypane, rozrzucone po różnych szkołach, do komunii idą w różnych kościołach, bo wody szkolne sobie, parafie sobie. To w miastach, no myślę, że pan dyrektor się zgodzi, my mamy przykład 4 parafie, kilka szkół i właściwie tam jest totalna rozsypka i to w gruncie rzeczy trudno przygotowywać, trudno budować, nawet na wspólnocie, nawet na bazie przygotowania do sakramentów. Trudno, bo to nie jest tak, że tylko i wyłącznie dzieci są przygotowywane w szkołach do sakramentów, to też powiedzmy sobie otwarcie, że się parafie do bierzmowania przygotowują parafie, do pierwszej komunii są spotkania i to regularne, przynajmniej nie wiem, no u nas.
Tak, tak, oczywiście.
To nie jest tak, że to się odbywa w szkołach, bo to byłoby chyba, zdaje się, że to nawet jest nie do końca zgodne z programem nauczania, że to ma się odbywać. To się powinno odbywać tak czy inaczej w parafiach. Więc wyobrażam sobie taką sytuację, jakkolwiek oczywiście świat niesie całą masę zagrożeń i pytanie, czy byśmy jako Kościół podołali temu wyzwaniu dziś. No ale podołaliśmy chyba w latach 50., najpierw w latach 50., kiedy pierwszy raz wygoniono religię ze szkół, podołaliśmy w latach 60., kiedy drugi raz wygoniono, więc jak wygoniono trzeci raz, to trzech razy sztuka. No,
ale nikt nie wygania, nie tworzmy też...
Tak, jest, nie ma co tworzyć trzeba stworzyć, dobrze wykorzystać to, co jest i mówić pozytywnie o tym, co my możemy zrobić, żeby tę sytuację, która jest, te struktury, które mamy do dyspozycji, wykorzystać. I to jest po prostu nasze bezpośrednie zadanie, co nie zwalnia z tej dodatkowej, czy można powiedzieć równoległej pracy związanej z parafią i sakramenty powinny być w całej świadomości tak, powiedzmy, przygotowanie bezpośrednio do sakramentów, tak organizowane, żeby była świadomość przynależności do parafii, bo przez sakramenty się dokonuje. I to na pewno w wielu bardzo sytuacjach jest to możliwe, nie?
I będziemy kończyć, znaczy powtarzając to, co powiedziała pani dyrektor Joanna Marchel, że nikt na razie tej katechezy nie ma zamiaru ze szkół wycofywać z prostej przyczyny, że to jest to po prostu postulat pewnej partii, która się musi czymś wyróżnić, ale która
jest to dostanie, postulat społeczeństwa. Jak, no nie, który i dostanie, on jest na razie, dziękować Bogu, akceptowany i szanowany i myślę, że długo nam nie grozi sytuacja, kiedy to partie będą decydowały o tym, czy jest religia w szkole, czy ja założę, nie, a nie społeczeństwo.
Ale ja się założę, że ta partia dojdzie do władzy, nawet jeśli będzie miała większość, to nie wycofa tej religii.
Ależ oczywiście, że nie.
Bo to jest, nie i to nawet nie dobra... dlatego, że się nie ośmieli, ale nawet generalnie, bo dzięki temu jej łatwiej również żyć. Bo będzie zawsze tak, miała kogo atakować, więc zostawmy to. Ksiądz Paweł Siedlanowski, pani Joanna Marchel, pani Aneta Sobierajska, pan dyrektor Grzegorz Rzymowski i ksiądz biskup Zbigniew Krynkowski, który udzieli państwu błogosławieństwa na noc.
Prosimy Cię, Boże, niech Twoje błogosławieństwo spłynie na nas, na wszystkich, którzy przekazują prawdy o Tobie, o życiu. Daj rozeznanie, daj umiejętność przekazu i daj nam wszystkim umiejętność poddania się Twojej prawdzie. Twoje błogosławieństwo niech spłynie na nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.